Moi drodzy, chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o czymś, co dla mnie jest niezwykle ważne, dlatego że kiedy myślimy o zbawieniu i patrzymy w niebo, to na pewno zadajemy sobie na temat Pana Boga wiele różnych pytań. Dzisiaj niektóre z nich zadawaliśmy w czasie rozważania szkoły sobotniej na ten temat, jaki jest Bóg, w jakiego Boga wierzymy, jaki jest Pan Jezus i w jaki sposób On nam przedstawił swojego Ojca. Ale tych pytań jest oczywiście o wiele, wiele więcej. To, co mnie osobiście bardzo męczy na co dzień, to pewna zmienność, która niesamowicie burzy porządek czy utrudnia nam codzienne życie. Czy macie problem na przykład z niedotrzymywaniem obietnic? Nie tylko przez siebie, ale czasami wśród ludzi, którzy nas otaczają. Prawda? Kiedy ktoś mówi tak, to nie zawsze tak znaczy tak. Czasami znaczy być może, chyba, prawdopodobnie, albo zupełnie nic nie znaczy. I takich płynnych sytuacji w życiu, które utrudniają nam zaufanie, jest naprawdę sporo. Dzisiaj właśnie o tym chciałem powiedzieć, ale nie będę jakby mówił tego, co chcę powiedzieć na końcu, na początku. Pozwólcie mi, że rozwinę to tak jakoś systematycznie. Chciałbym nawiązać do pewnego wydarzenia, które rozegrało się nie aż tak dawno, bo niecały miesiąc temu, dokładnie 20 marca. Pamiętacie zaćmienie słońca? Niecałe kilka tygodni temu wszystkie media o tym mówiły, że 20 marca dzisiaj będziemy oglądali częściowe zaćmienie słońca. Mamy XXI wiek, ale kiedy słyszymy takie informacje, to na pewno gdzieś tam jakieś takie delikatne ciarki chodzą nam po plecach, dlatego że patrzymy w niebo i widzimy, jak potężne twory Boga coś zaczynają, prawda, czynić, oddziaływują na siebie nawzajem. Byliście wśród tej grupy ludzi, którzy patrzyli przez jakieś szkiełko w niebo? Zerkaliście czy czekaliście na relację z dziennika? Ja akurat nie mogłem, mieliśmy audyt i w związku z tym od rana do wieczora musieliśmy poświęcić cały swój czas naszym gościom z Anglii, ale z wielką uwagą oglądałem relacje, które były zamieszczane w internecie i w dzienniku. I wiecie co, kiedy patrzyłem tak na ludzi, którzy z tymi szkiełkami w jakichś okularach, z jakąś ciemną płytką, z płytą CD, patrzyli sobie gdzieś tam w niebo, kiedy widziałem te wszystkie zadarte do góry głowy, to od razu sobie coś uświadomiłem. Mamy takie obrazy w naszych książkach, w jakichś planszach dla dzieci na religię, kiedy jakiś artysta ilustruje grupę ludzi, która stoi i patrzy w niebo. Czego tam szuka? Przechodzącego Jezusa. Tak, to jest taki bardzo adwentowy obraz, tak, taka migawka, gdzie kiedy widzimy grupę ludzi stojącą i patrzącą w niebo, jeszcze najczęściej z Biblią pod pachą, prawda, to mamy jednoznaczne skojarzenia, że ludzie czekają, patrzą z tęsknotą w kierunku mającego przyjść Jezusa. Kiedy oglądałem te relacje, widziałem ludzi z tymi szybkami i tymi różnymi ciemnymi okularami, zadałem sobie pytanie, Panie Boże, ilu wśród tych ludzi patrzących w niebo jest takich, którzy patrzą i szukają tam nie tyle tego dziwnego układu słońca i księżyca, ale patrzą w niebo i z tęsknotą myślą o Tobie. Ilu wśród tych ludzi było właśnie takich? Takiej tęsknoty, takiej postawy oczekiwania. To jest ważne pytanie. To, co się dzieje nad naszymi głowami, jest niezwykle ważne i znajomość praw fizyki i astronomii czasami bardzo potrafi pomóc. Być może znacie historię, która wydarzyła się prawie ponad 500 lat temu, a dokładnie w roku 1504. Zaczęło się wcześniej, bo już w roku 1503 Krzysztof Kolumb po wielu trudach rejsu dotarł do wybrzeży Ameryki Środkowej w okolice wyspy zwanej obecnie Jamajką. Podróż była naprawdę wyczerpująca. Wiecie, w tamtym czasie nie podróżowano jakimiś cudownymi, wygodnymi, super pasażerskimi statkami, ale taka wyprawa trwała naprawdę długo i komfort takiego rejsu był bardzo niski. A więc marynarze często chorowali, były różnego rodzaju problemy z wodą pitną, z pożywieniem i tak dalej. Po długim rejsie dotarli do Jamajki, no i stanęli u bram raju. Wszystko było pięknie, bo tam i owoce, i gościnni ludzie i tak dalej, do momentu, dopóki marynarze nie pokazali swojego prawdziwego oblicza. Wiecie, jak żyli marynarze w tamtych czasach. Myśleli właściwie tylko o kilku rzeczach. I bardzo często ich zachowanie, słowa, relacje z ludźmi były naprawdę bardzo nieeleganckie. W związku z tym skutecznie i szybko marynarze Kolumba zniechęcili do siebie mieszkańców Jamajki. Doszło do tego, że bardzo poważnie zaczęła im zagrażać śmierć głodowa. Nie mogli liczyć na żadne dostawy żywności gdzieś tam z Europy, a tubylcy jedzeniem dzielić się nie chcieli. A więc śmierć zajrzała im w oczy. Kolumb był załamany, ale któregoś dnia, kiedy wertował swoje zapiski, zauważył, że 29 lutego 1504 roku będzie miało miejsce zaćmienie księżyca. A więc spotkał się z wodzem mieszkających tam ludzi, powiedział: słuchajcie, jeżeli nie podzielicie się z nami swoją żywnością, to ja sprawię, że zniknie wasz księżyc. Oczywiście tubylcy zaśmiali się, ale kiedy nadszedł ten dzień i zaczęli oglądać na nieboskłonie znikający księżyc, przerazili się nie na żart. W tej samej chwili chwycili za jakieś tam worki, za jakieś kosze i masowo zaczęli znosić żywność na potrzeby Kolumba i jego marynarzy. W ich oczach był niesamowicie skutecznym czarodziejem. No bo któż może schować gdzieś tam do jakiegoś wora księżyc? Kolumb to umiał. Oczywiście śmiejemy się, czytając taką historię, ale prawda jest taka, że znajomość praw astronomii, praw fizyki, praw, które rządzą otaczającym nam światem, naprawdę jest ważna, istotna i nieraz zmieniała bieg historii. Od dawien dawna mieszkańcy starożytnego Egiptu, Babilonu, Asyrii, wielu innych kultur, Chińczycy, Rzymianie, Hindusi, z wielką uwagą patrzyli w niebo i dostrzegali tam pewien ład, pewien porządek. Zauważyli, że właściwie niebosko nad ich głowami to jest jeden wielki zegar. Jest to układ różnych ciał niebieskich, które mają swój rytm, mają swój porządek, mają swoje prawa i rzeczywiście byli pełni uznania dla tego, kto to wszystko uczynił. Zdarzyło się nawet, że zaćmienie Słońca zmieniło bieg historii. W roku 585, kiedy nad rzeką Halys zmagali się militarnie Medowie i Lidyjczycy, tutaj Księga Daniela, pamiętacie ten symbol niedźwiedzia, który jest taki przechylony na jedną stronę, w jego paszczy były trzy żebra, symbol walk, które stoczył niedawno, no i wielu biblistów mówi właśnie, że te trzy żebra w paszczy niedźwiedzia to są stoczone walki, między nimi właśnie Persowie walczyli z Lidyjczykami. 585 rok. I kiedy te wrogie armie stanęły naprzeciwko siebie, nagle miało miejsce zaćmienie słońca. Spojrzeli w górę i przestraszyli się nie na żart. Wodzowie jednej i drugiej armii orzekli, że prawdopodobnie bogowie wyrażają swój gniew z powodu tego konfliktu i przestali walczyć. Zaćmienie słońca. A jak niesamowity wpływ na historię ludzkości. Mieszkańcy Australii, aborygeni, mawiają, że zaćmienie słońca to nic innego jak taki miłosny uścisk między księżycem i słońcem. Te dwie stęsknione ze sobą planety mają takie krótkie chwile, kiedy mogą przynajmniej troszeczkę pobyć razem. W ich mniemaniu jest to nic innego jak wyraz niesamowitej, kosmicznej, potężnej miłości. Może coś w tym jest. Ja nie oglądałem, tak jak powiedziałem, tego zaćmienia, byłem zajęty, ale dało mi to sporo do myślenia. Mamy XXI wiek, moi drodzy, a mimo to tego typu relacje robią na nas wrażenie. Co musiało się dziać w umysłach ludzi, którzy nie wiedzieli tyle na temat budowy wszechświata, ile my dzisiaj wiemy? Czym musiało być zaćmienie słońca dla mieszkańców Egiptu, Babilonii, Persji, Rzymu, Grecji? Oni, kiedy patrzyli w niebo, naprawdę przeżywali to niezwykle intensywnie. Całe szczęście, że dzisiaj możemy troszeczkę już może bez takiego rozemocjonowania te zjawiska obserwować, ale ciągle one budzą pewien podziw dla mądrości Boga, dla wielkości wszechświata, podziw dla potęgi przyrody, wszechświata, który nas otacza, to naprawdę robi wrażenie. Jeżeli nie obejrzeliście zaćmienia słońca tak jak ja, to nie martwcie się. Następny będzie 12 sierpnia 2026 roku. Inne częściowe w 2021, 2022, 2025. Całkowite zaćmienie słońca czeka nas już niedługo, 7 października 2135 roku. Będziemy oglądać, prawda? Wybieracie się. Oczywiście. Jest to takie humorystyczne ujęcie. Ale moi drodzy, jest mnóstwo rzeczy, których możemy nauczyć się, patrząc w niebo. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że tam nad naszymi głowami Pan Bóg daje nam cudowną lekcję biblijną. Gdybyśmy otworzyli pierwszy rozdział Pisma Świętego, Księga Rodzaju, rozdział pierwszy, albo pierwsza Księga Mojżeszowa, albo Księga Genezis, jakkolwiek to nazwiemy, to jest ta sama księga. Pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam wiersz 14 do 18 mówi nam następujące słowa. Bóg rzekł: niech powstaną ciała niebieskie świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni, lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą, aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że były dobre. Dwa jaśniejące ciała. I Pan powiedział, że to, co się dzieje nad naszymi głowami, to będzie taki wieczny kalendarz, bez wyrywanych kartek, ale patrząc w niebo, obserwując ruchy słońca, księżyca, gwiazd, możemy dosyć precyzyjnie określać czas. Czas, który jest niezwykle ważny w naszym codziennym życiu. Dlatego też nie bez powodu niektóre przekłady biblijne nazywają Boga w szczególny sposób. Mówią o Bogu, że jest Ojcem Świateł. Albo inne przykłady mówią o Ojcem Światłości. Znajdujemy te słowa w liście Jakuba w rozdziale pierwszym i wierszu 17. Czytamy: każde dobro, jakie otrzymujemy, wszelki dar doskonały, wstępują z góry od Ojca Świateł albo od Ojca Światłości. Cudowne, prawda? Nasz Bóg jest Ojcem Światła. Bóg, który rozświeca mroki, który, gdy pojawia się, niesie ze sobą ciepło, niesie nadzieję, niesie czystość, niesie przejrzenie, niesie dzień. Pamiętam, z tymi kilkoma wierszami wiąże się pewna taka historia z mojej służby pastorskiej. Kiedy byłem początkującym pastorem, prowadziłem chyba jedną z pierwszych serii wykładów biblijnych, a działo się to w Lublinie. Byłem bardzo zestresowany, taki naprawdę poruszony, bo wiedziałem, że za chwilkę będę zdawał taki poważniejszy egzamin ze swojej służby kaznodziejskiej. Bardzo miły zbór. Przed wykładami pieśń chóru. Wszyscy byli podekscytowani. Przepiękna pieśń i nagle zgasło światło. Po południu, jesień, słuchajcie, ciemno, że oko wykol. Słyszę, jak chór zaczyna nagle tracić wizję swoich nóg, tak rozjeżdża się wszystko, a ja mam za chwilę prowadzić wykład. Myślę sobie, no to już po mnie. Żadnych slajdów, żadnych notatek. Mam oczywiście Biblię, ale nic z niej nie przeczytam. Co teraz zrobię? Był naprawdę zdruzgotany. Chór skończył śpiewać, wyszedłem na środek, powiedziałem: proszę Państwa, jedyna nasza nadzieja w Bogu, który jest Ojcem Światłości. I ledwie to powiedziałem, pojawiło się światło i był wykład. Ale wiecie, co ja przeżyłem, zanim się w ogóle to wszystko rozegrało? Dzisiaj się z tego śmieję, ale wtedy naprawdę nie było mi do śmiechu. Całe szczęście, że Bóg, któremu służymy, jest Bogiem Światłości. Kiedy On się pojawia w naszym życiu, tam nie ma miejsca na ciemność. Tam nie ma miejsca na coś, co jest niedoskonałe, coś, co jest przygnębiające, smutne. Tam zawsze jest inaczej. Ale jest coś jeszcze. Pan Bóg, którego wierzymy, chce nam dać taką prostą, ale niezwykle ważną lekcję w naszym codziennym, praktycznym postępowaniu z Nim i z innymi ludźmi. Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 5, w czasie tego kazania na górze, powiedział między innymi tak. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 43 do 48. Powiadam wam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Patrzę w niebo, widzę słońce i muszę zrozumieć, czy chcę, czy nie chcę. To słońce jest dla wszystkich. Jeśli znajdzie się człowiek, który powie, że słońce świeci tylko dla mnie, to prawdopodobnie inni spojrzą na niego z takim lekkim politowaniem, albo będzie to wyraz niesamowitego egoizmu i takiego zacietrzewienia. Bóg mówi, to moje słońce, które uczyniłem kiedyś swoim słowem, jest dla Ciebie, dla nas wszystkich. Bo Bóg nas kocha. Bo Bóg jest Bogiem dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. On chce być Panem całej ziemi i jest Panem całej ziemi. A więc Bóg mówi, kiedy patrzysz w górę, pamiętaj, to jest dla was. To jest dla ciebie i dla twoich bliskich. Słońce jest wyrazem Bożej aprobaty, ciepła, jakiejś nadziei, czystości. I rzeczywiście jest niesamowitą gwiazdą. Ja nie jestem astronomem, ale kilka informacji złapałem. Chcę wam je dzisiaj tak króciutko przekazać. Wyobraźcie sobie, że Słońce to jest gwiazda o średnicy prawie 1 400 000 kilometrów, czyli około 100 razy większa gwiazda niż średnica naszej planety. Jeśli chodzi o objętość, to jest od naszej Ziemi większa ta gwiazda około 1 000 000 razy. A więc jest to potężne ciało niebieskie. Znajduje się w odległości mniej więcej 150 milionów kilometrów od Ziemi. A więc no jest to naprawdę spora odległość. Ale znajduje się w idealnej odległości. Okazuje się, że gdyby Ziemia była troszeczkę bliżej Słońca, byłoby za gorąco, żeby mogło na naszej planecie funkcjonować życie. Gdyby była troszeczkę dalej, byłoby zbyt zimno. Wszystko to jest idealnie tak, jak ma być. Masa Słońca to około 99% ciężaru wszystkich planet w naszym Układzie Słonecznym. Czy to jest taki olbrzym, jeśli chodzi o nasz najbliższy tutaj fragment kosmosu. Co więcej, w naszym Układzie Słonecznym znajduje się około 60 księżyców krążących wokół różnych planet. Ale czy wiecie, że tylko z perspektywy Ziemi można oglądać zaćmienie Słońca? Dlatego, że wielkość Księżyca, odległość od Słońca jest taka, że dokładnie tarcza Księżyca może przesłonić tarczę słoneczną. Na innych planetach całkowite zaćmienie Słońca jest po prostu niemożliwe. A więc jesteśmy uprzywilejowani, moi drodzy. Jak się z tym czujecie? Jeżeli zaćmienie Słońca, to tylko na Ziemi, nigdzie indziej. Cudownie, Pan Bóg jest niesamowity. Wszystko to jest precyzyjne, wszystko przemyślane, wszystko tak, jak należy. Niedawno dowiedziałem się także, że wielkość, odległość Księżyca od Ziemi jest również nie bez znaczenia. Czy wiecie, że gdyby nie Księżyc, to nasza wirująca wokół Słońca planeta drgałaby i wibrowała w czasie swojego ruchu? To właśnie obecność Księżyca sprawia, że płyniemy przez kosmos całkiem wygodnie, komfortowo. Któż o tym pomyślał? Panie Boże, jesteś naprawdę niesamowity. Wszystko to, abyśmy my w naszym domu czuli się fantastycznie, cudownie. Bóg zadbał o każdy szczegół. Psalmista w Psalmie 148 powiedział: Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy, chwalcie Go słońce, księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące. I coś wam powiem, i tak się dzieje. Kiedy patrzymy w niebo, naprawdę jest tam wszystko, jak być należy. W liście do Rzymian w rozdziale 1 i wierszu 20 czytamy: Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, Boże przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu poprzez Jego dzieła. Nawet gdybyśmy nie mieli Biblii, a umielibyśmy obserwować uważnie kosmos, to właśnie ta potężna księga tak wiele o Bogu mogłaby nam powiedzieć. Na różne sposoby świadczyłaby o Bożej niesamowitej potędze, ale chyba o czymś jeszcze. Moi drodzy, kiedy patrzymy na cudowny zachód słońca, kiedy patrzymy w rozgwieżdżoną noc w kierunku nieba, widzimy te migocące punkciki. Jak się wtedy czujecie? Czy nie jest pięknie? To jest nie tylko mądre, to jest nie tylko przemyślane, to jest nie tylko dojrzałe w swojej koncepcji, ale to jest po prostu piękne. Nasz Bóg jest estetą. Nasz Bóg kocha piękno. To On nas nauczył tego wszystkiego, co jest fantastyczne i piękne w nas. Stworzył nas na swoje podobieństwo. Panie Boże, jesteś cudowny. Chwała Ci za to, że jesteś właśnie taki i że jesteśmy do Ciebie podobni, a będziemy jeszcze bardziej, kiedy zakończy się historia grzechu. Ten miłujący piękno Bóg chce nam dzisiaj, moi drodzy, przypomnieć, jak bardzo Mu na nas zależy. Chyba zdarza nam się często myśleć o swoim zbawieniu, prawda? Myślicie o nim? Zadajcie sobie to pytanie, Panie Boże, co ze mną będzie? Chciałbym mieć taką pewność, że będę zbawiony, że moje życie to nie 70, 80 lat, ale wieczność, bez końca. Ja myślę o tym. I kiedy tak sobie o tym myślę i kiedy otwieram Słowo Boże, to wiecie, co w tej księdze znajduję? Że Panu Bogu bardziej zależy na moim zbawieniu niż mnie samemu. Myślę sobie o tym i zaczynam się uśmiechać. A więc to nie jest tak, że ja, ten niedoskonały człowiek pogubiony w swoim życiu, muszę przyjść na kolanach do Pana Boga i Go przekonywać na wszelkie sposoby, żeby zechciał na mnie spojrzeć przychylnym okiem. To jest zupełnie inaczej. To Pan Bóg schodzi ze swojego tronu, udaje się na ziemię, żeby przekonać nas, ludzi, że warto być zbawionym. Że warto przyjąć Jego miłość, że warto Mu zaufać, zawierzyć, bo On chce cudownych rzeczy dla nas. Bóg, który jest zdesperowany, aby dać nam coś dobrego. Czytaliśmy już list Jakuba, rozdział 1, wiersz 17. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnej odmiany, i teraz słuchajcie, ani nawet chwilowego zaćmienia. Ha, i to jest piękne. Tak jak powiedziałem, na co dzień bywam zmęczony taką płynnością, niestabilnością tego, co jest wokół nas. Kto z was zdaje prawo jazdy obecnie? Egzamin na prawo jazdy. Wszyscy mają, to jesteście szczęśliwi, dlatego że ci, którzy próbują zdawać, patrzą z przerażeniem na doniesienia dzienników, prasy, mediów, dlatego że te przepisy dotyczące egzaminów ciągle się zmieniają, tak? Co chwilę nowe zestawy pytań, nowe przepisy, korekty, poprawki i prawdopodobnie, gdybyśmy my, kierowcy z pewnym doświadczeniem, już próbowali podejść dzisiaj do egzaminu, to prawdopodobnie chyba wszyscy byśmy oblali, tak? No bo się pozmieniało wiele rzeczy, no po prostu się pozmieniało. Wszystko wokół nas wiruje, zmienia się, przekształca, modyfikuje. Zmiana goni zmianę. A Pan Bóg w tym wszystkim, w tym oceanie zmian, mówi o sobie jak? We mnie nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Co to w praktyce oznacza? Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że Pan Bóg miewa humory, tak jak niektórzy z nas. A więc pewnego dnia mówi nam, umiłowałem ten świat i jestem gotów zapłacić za zbawienie ludzi każdą cenę. Ale następnego dnia mówi, jestem wami rozczarowany. Nic z tego nie będzie. Nawet na to nie liczcie. Za dwa dni mówi jednak, a może chyba jednak się zlituje. Ale po tygodniu jednak inaczej. Co byście zrobili, gdyby Pan Bóg był właśnie takim wahadłem, jeśli chodzi o swój charakter? Mielibyście jakąkolwiek pewność w swoim życiu? Byśmy ciągle mieli w głowie ten jeden wielki znak zapytania, Panie Boże, a jaki dzisiaj masz humor? Nie musimy o to pytać, bo Pan Bóg mówi, nie ma we mnie żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Co to znaczy w praktyce? Jeżeli Pan Bóg przygotował plan zbawienia jeszcze przed stworzeniem człowieka, zanim człowiek zdążył zrobić cokolwiek dobrego lub złego, czy Pan Bóg zmienił swój plan? Nie. Zanim człowiek pojawił się, Bóg miał gotowe rozwiązanie na wypadek, gdyby człowiek wybrał źle. I mimo tego, że ja jestem zmienny, że ja miewam humory, że ja miewam dni, kiedy nie chcę mi się sięgać po tą księgę, kiedy mam dni, kiedy zasiadam jak Jonasz patrzący w kierunku Niniwy i mówi, Panie Boże, gniewam się iż na śmierć aż. Są takie chwile, bywają takie chwile, kiedy ja jako człowiek zachowuję się w sposób nieodpowiedzialny, kiedy ja się zmieniam, kiedy mam humory, fochy, różnie to można nazywać. A co Pan Bóg mówi w tym wszystkim? A ja się nie zmieniam. A moja miłość trwa. A mój plan będzie zrealizowany. A obietnice, które dałem, będą wypełnione. Bo ja jestem Bóg. Bo ja jestem Twoim Panem i Zbawicielem. W Księdze Malachiasza Pan Bóg prowadzi rozmowę ze swoim ludem. Jest to księga o tyle ważna, że jak wiecie, ona zamyka kanon Starego Testamentu. Po czasach Malachiasza właściwie już żadna księga się nie pojawia. Kilka wieków milczenia, takiego oczekiwania na Mesjasza. A więc tam w księdze Malachiasza Pan Bóg rozmawia ze swoim ludem i zadaje bardzo kłopotliwe pytanie. Sztuka zadawania pytań jest niezwykle istotna. Dzisiaj mówiliśmy o tym na szkole sobotniej, prawda? Chrystus umiał zadawać potrzebne, ważne, istotne pytania i czynił to. I w księdze Malachiasza Pan Bóg czyni dokładnie to samo. Pozwólcie, że przywołam te fragmenty, dlatego że one pochodzą i z pierwszego, i z trzeciego rozdziału, a więc teraz może wsłuchajcie się w to, co czytam, a nie wertujcie własnych Biblii, bo będziecie musieli troszkę skakać. Księga Malachiasza, rozdział pierwszy, jeden wiersz i z trzeciego rozdziału kilka. Syn szanuje ojca, a sługa lęka się Pana. Więc jeśli jestem ojcem, gdzież należna mi cześć? Jeśli jestem Panem, gdzież bojaźń przede mną? Ja, Jahwe, nie zmieniam się. Wy zaś, synowie Jakuba, zmieniać się nie przestajecie. Od czasów ojców waszych oddalacie się od moich przykazań i nie przestrzegacie ich. Nawróćcie się do mnie, a wtedy ja powrócę do was, mówi Jahwe zastępów. Lecz wy pytacie, pod jakim względem mamy się nawrócić? Harde są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy pytacie, cośmy takiego mówili między sobą przeciwko tobie? Mówiliście, nie warto służyć Bogu. Jaki pożytek mamy z tego, że przestrzegaliśmy Jego przykazań, że chodziliśmy z oznakami skruchy przed Jahwe zastępów? Teraz szczęśliwymi nazywamy zuchwalców, nawet złoczyńcom, wiedzie się znakomicie. Wystawiają Boga na próbę, a wychodzą z tego cało. Tak rozprawiali między sobą czciciele Jahwe, a Jahwe przysłuchiwał się uważnie i zapisano wobec niego księgę pamięci o tych, którzy się boją Jahwe i czczą jego imię. Tych będę uważał, mówi Jahwe zastępów, za swoją własność szczególną w dniu, w którym ja wystąpię i okażę im miłosierdzie, jakie okazuje ojciec synowi, który jest mu posłuszny. I znów zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, który Bogu służy, a tym, który mu nie służy. Oto bowiem nadchodzi dzień gorący jak piec. Wówczas wszyscy zuchwalcy, złoczyńcy, będą podobni do źdźbła słomy. Dla was zaś, którzy żyjecie w bojaźni mego imienia, zajaśnieje słońce sprawiedliwości, co na swych skrzydłach niesie ocalenie. Pan Bóg pyta, mówicie, że wierzycie. Więc ja pytam, mówi Bóg, gdzie jest szacunek dla mnie, jako ojca, jako pana? Szemrzecie coś pod nosem swoim. My? Nie. O czym rozmawialiśmy? Rozmawialiście. Że jest szaloną pomyłką wierzyć we mnie i służyć mi, bo być dzisiaj człowiekiem bez wiary, bez zahamowań, bez żadnych, powiedzmy, oporów moralnych, dzisiaj się bardziej opłaca. Zazdrościcie swoim sąsiadom, którzy deklarują swoją niewiarę, idą przez życie, rozpychając się łokciami i mówicie, że tak mądrzej i lepiej. A Pan Bóg mówi, przyjdzie dzień, kiedy zawstydzicie się swoich słów. Przyjdzie dzień, kiedy zobaczycie różnicę między dobrem a złem i zobaczycie, że lepiej jest jednak ufać mi i chodzić moimi drogami. Przyjdzie dzień palący jak piec. Ale dla was, którzy żyjecie w bojaźni mego imienia, zajaśnieje słońce sprawiedliwości. Czy wiecie, że słońce, nasza gwiazda, posiada tak potężną energię, że mogłaby wielokrotnie zunicestwić, spopielić, spalić naszą Ziemię. Wiecie, jaka ilość energii wytwarzanej przez Słońce dociera do Ziemi? 0,5 miliardowej. Gdybyśmy wyobrazili sobie Słońce jako tort i pocięli to Słońce na miliard kawałków, to połowa tego kawałeczka to byłaby ilość energii, która dociera do naszej Ziemi i jest w sam raz. Zgodzicie się? Więcej nie trzeba. Bo gdyby było za dużo, spłonęlibyśmy. Gdyby było za mało, moglibyśmy zamarznąć. Jest tyle, ile trzeba. Słońce, które Pan Bóg nam daje, jest słońcem błogosławieństwa. I Pan Bóg się do tego słońca porównuje. Przyjdzie dzień, kiedy zło zostanie ukarane, ale dla was, wierzących, czekających, ufających, wzejdzie słońce, które już nie będzie zaćmione. Czekacie na ten dzień? Ja czekam. Czekam, bo warto wierzyć, bo warto ufać Panu Bogu. To jest chyba najmądrzejsza rzecz, która może nam się przytrafić. Słońce może się zaćmić, Może także ziemia przesłonić swoją tarczą księżyc, także jest zaćmiony. Ale nasz Bóg, Bóg się nie zmienia. Prorok Jeremiasz, prorok, który działał w czasie niewoli babilońskiej, który na własne oczy oglądał, jak obce babilońskie wojska wkraczają do świątyni, rabują jej skarbiec, a potem niszczą tą świątynię. Na własne oczy oglądał tragedię i upadek swojego narodu. Z Bożego natchnienia pisał o przeszłości z pewną taką tęsknotą. I pisał tak. 31 rozdział Księgi Jeremiasza i tam wiersz 31 do 36. Oto nadchodzą dni, wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić ziemię egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela w tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swoje prawo w głębi ich jestestwa. Wypiszę je na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą moim narodem. I nie będą musieli wzajemnie się pouczać jeden drugiego, mówiąc, poznaj Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, wyrocznia Pana, ponieważ odpuszczę ich występek. O grzechach ich już nie będę wspominał. To mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień. Nadał prawa księżycowi i gwiazdom, by świeciły w nocy. Który spiętrza morze, także huczą jego bałwany. Imię jego Pan Zastępów. I teraz posłuchajcie. Jeśliby te prawa przestały działać przede mną, wyrocznia Pana, wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem na zawsze przede mną. To jest tak jak Jezus, który powiedział, łatwiej jest, że ziemia przeminie, niebiosa przeminą, niż jedna jota, jedna kreseczka, jedna kropeczka miałaby przeminąć z prawa Bożego. Ono jest wieczne. Podobna myśl, ale dotyczy troszeczkę czegoś innego. Co mówi Bóg? Ja stworzyłem słońce, księżyc, gwiazdy, huczące morze. Ja mam nad nimi władzę. I wiecie co? Jeśli by te prawa, które rządzą ich funkcjonowaniem, przestały działać przede mną, wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem na zawsze przede mną. Czujecie, jaka pewność emanuje z tych słów? Pan Bóg mówi o swoim narodzie, o ludziach wierzących, którzy są z natury zmienni. Chcemy wierzyć w Boga. Chcemy Mu dać całe swoje serce, cały swój czas, zdolności, wszystko, co w nas chcemy naprawdę szczerze Panu Bogu dać. Ale nie zawsze nam to wychodzi. Zgodzicie się ze mną? Mimo tego, że chcemy, nie zawsze wychodzi. Po prostu nie. I Pan Bóg mówi, patrząc na nas, jeśli wy jesteście zmienni, jeśli ta wasza zmienność, chwiejność was smuci, to nie martwcie się, bo ja się nie zmieniam. Prędzej zobaczycie chaos nad swoimi głowami pośród księżyca, gwiazd i słońca, niż zobaczycie w moim charakterze odrobinę zmienności. Ja, Pan, nie zmieniam się. Wiecie, jakie to jest ważne? Bo jeśli Pan Bóg powiedział Adamowi, że miłuje go i chce mu dać zbawienie, jeżeli Pan Bóg obiecał to Henochowi, Abrahamowi, Mojżeszowi, Józefowi, wielu innym prorokom, patriarchom, jeśli obiecuje to nam, czy na tych słowach można polegać? Czy jesteśmy pewni, że plan zbawienia, który Pan Bóg przygotował, jest godny wiary i zaufania? Na pewno tak. A więc Pan Bóg wkalkulował w swój plan moją chwiejność, moją niedoskonałość, moją niestabilność, to, że ja nie zawsze dotrzymam słowa, że nie zawsze stanę na wysokości zadania, że coś zrobię źle. Pan Bóg to wszystko wkalkulował w swój plan i jest gwarantem tego, że ten plan się powiedzie. Jeżeli ja nawet nie będę w stanie dorównać mu kroku. Boże prawa są niezmienne. Jego miłość nie ustaje. Jego tęsknota jest niewyobrażalna. Gdybyśmy choć trochę umieli tak tęsknić jak On, ale chyba nie potrafimy. Właśnie dlatego Bóg wziął ciężar zbawienia na swoje barki. Nie na nasze, na swoje. Nie tak dawno poznałem historię, która bardzo mną poruszyła. Chyba już nawet ją opowiadałem w czasie wykładów po południu, ale głęboko ona we mnie siedzi. Jest to historia, która rozegrała się w Australii. Historia, która wydarzyła się w życiu pewnego małżeństwa, które modliło się o dzieci, o dar posiadania dzieci. Jest to historia Kate i Davida Ogów. Byli zdruzgotani, kiedy personel szpitala poinformował ich, że jedno z ich dwójki dzieci, urodzonych przed chwilką, były to bliźniaki, nie może samodzielnie oddychać. Chłopczyk miał na imię Jamie. Jego siostrzyczka urodziła się troszeczkę wcześniej, ale oboje byli wcześniakami, którzy przyszli na świat 14 tygodni przed terminem porodu. Od wielu lat to małżeństwo starało się bezskutecznie o dzieci i nagle pojawiła się iskierka nadziei. Ale lekarze przyszli z bardzo zatrważającą wieścią, że prawdopodobnie chłopczyka nie da się uratować. Po 5 latach od tej historii matka zdecydowała się opowiedzieć ją prasie i wspomina tę chwilę w następujących słowach. Wzięłam Jamiego od lekarza i poprosiłam, żeby wszyscy wyszli. Był zimny, a ja po prostu chciałam go ogrzać. Chciałam go przytulić. Rozebrałam go i poprosiłam męża, aby wraz ze mną położył się na łóżku, kładąc naszego synka między nas. Wiem, że to może brzmieć głupio, ale wydawało mi się, że skoro jeszcze oddycha, co było dla mnie oznaką życia, jest jeszcze jakaś nadzieja. Zaczęliśmy rozmawiać z naszym synkiem. Staraliśmy się zachęcić go do pozostania z nami. Tłumaczyliśmy, dlaczego wybraliśmy mu takie, a nie inne imię. Powiedzieliśmy, że ma jeszcze siostrzyczkę, o którą musi się zatroszczyć i o którą tak bardzo się staraliśmy. Ku zdumieniu rodziców dziecko nagle zaczęło się poruszać, a jego oddech stawał się coraz bardziej silny. Personel szpitala, widząc, co się dzieje, natychmiast wkroczył do akcji i zaczął ratować chłopca, tym razem z powodzeniem. Tam, gdzie brakuje jakiejś desperacji nawet lekarzom, tam kochające serce matki, kochające serce ojca jest gotów ciągle działać. Pan Bóg mówi do nas, że jest naszym słońcem. To cudowne porównanie. Ale kiedy mówi, że jest naszym ojcem, kiedy mówi, że kocha bardziej niż matka, to jest coś o wiele bardziej ciepłego niż słońce. W Księdze Izajasza jest taki fragment, który odkryłem niedawno, który jest dla mnie bardzo ważny. Jest to 46 rozdział Księgi Izajasza i tam wiersz 3 i 4. Słuchajcie mnie, mówi Bóg domu Jakuba. Słuchajcie cała reszta domu Izraela. Dźwigani przeze mnie od urodzenia, noszeni przeze mnie od łona matki. Do waszej starości ja ten sam pozostanę. Aż po wiek sędziwy ja nosić was będę. Ja stworzyłem i ja dźwigać będę. Ja poniosę i ocalę. Patrzę na wasze twarze. Widzę troszeczkę młodszych i troszkę bardziej dojrzałych chrześcijan przed sobą. Widzę młodych ludzi, którzy się cieszą, że rozpoczynają swój bieg życia z Bogiem. Ale widzę też wiele siwych włosów, równie uśmiechnięte twarze, bo ta obietnica jest dana nam wszystkim. Zaczynamy z Panem Bogiem i przy mecie będzie z nami. Pan Bóg mówi, od łona matki do waszej starości ja ten sam pozostanę. Po wiek sędziwy ja nosić was będę. Ja stworzyłem, ja dźwigać będę, ja poniosę, ja ocalę. Wyczuwacie tą determinację w słowach Bożych? Komu naprawdę zależy na twoim i moim zbawieniu? Nam? Na pewno też. Ale moi drodzy, cudowną obietnicą tej księgi jest fakt, że Panu Bogu zależy na naszym zbawieniu 1000 razy bardziej. Tam, gdzie my już zapominamy, gdzie nam brakuje wytrwałości, siły, tam Bóg ciągle nie odstępuje od swojego planu. Jakiego planu? Będziesz ze mną w raju. To jest Boży zamiar. Będziesz tam, bo ja tak chcę, bo ja czekam tam na ciebie, bo ja inaczej nie potrafię. Kiedy apostoł Paweł pisał swój ostatni list, To jest list do Tymoteusza. Żegnał się ze światem, wiedział, że zapadł wyrok, że niedługo jego głowa będzie ścięta. Zrobił coś na wzór swojego duchowego testamentu. Patrzył na Boga. A wiecie, kiedy człowiek ma przed oczami śmierć i wie, że jest ona nieunikniona, wtedy się patrzy na siebie, na innych zupełnie inaczej. To jest zupełnie inne spojrzenie. I tenże apostoł Paweł, kiedy pisał o Bogu, myślał o Nim, w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale drugim i tam w wierszu 11 do 13 powiedział tak. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim, z Chrystusem umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, to i On nas się zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Czujecie to? Pan Bóg, który ustanowił prawa, sam tych praw nie złamie. Pan Bóg, który jest źródłem wierności, nie potrafi być niewierny. Pan Bóg, który jest miłością, nie potrafi patrzeć obojętnie na swoje dzieci, którym dał życie, a one idą w kierunku zagłady. Pan Bóg nie potrafi, zaprzeć się samego siebie. Jak wam się podoba charakter naszego Boga? Co czujecie, kiedy patrzycie w niebo? Kiedy patrzycie w gwiazdy? Kto tam jest? Kto na nas patrzy? I wielu ludzi mówi, nikogo tam nie ma. Wielu ludzi traktuje Boga jak wielkiego zegarmistrza, który stworzył co prawda cudowny świat, ale potem odszedł i zostawił go na własną pastwę. Ale Bóg, którego spotykamy w Biblii, nie jest tym Bogiem. Jest to Bóg, który jest wierny. Jest to Bóg, który dochowuje wierności. Jest to Bóg, który mówi, prędzej niebo nad twoją głową się rozsypie w ogień. Prędzej słońce nie wzejdzie i nie zajdzie. Prędzej księżyc zniknie z twojego pola widzenia, niż ja miałbym się zmienić. Ja się nie zmieniam. I w swojej miłości, i w swoich zamiarach, i w swoich planach jestem niezmiennie, konsekwentnie stały. A jeśli tak, to co z twoim i moim zbawieniem? Jeśli tak, to co z Bożą miłością, o której Pan Bóg nas zapełnia? Jeśli tak, to co z Bożą łaską, z przebaczeniem, z miłosierdziem? Co z tym wszystkim? Są niezmienne. Bo ten, w którego wierzymy, nie przeżywa chwiejności. Jest stały, jest konsekwentny. Moi drodzy, jestem przekonany, że niedługo już zobaczymy na nieboskłonie zupełnie inne zjawisko niż to, które mogliśmy obserwować nie tak dawno. Zobaczymy obłok, który będzie stale się powiększał, a na nim kogoś, kto przychodzi, by stać się słońcem sprawiedliwości dla każdego z nas. Jestem przekonany, że wtedy wiele głów wzniesie się ku górze, już bez żadnych szybek, bez żadnych okularów, będzie patrzyło w kierunku Chrystusa, który przychodzi po to, aby zakończyć historię zła, aby dać nam dzień, w którym spełnią się wszystkie nasze marzenia. Czy twoja głowa podniesie się wtedy? Czy dochowamy wiary, wierności w tego, który umiłował nas ponad wszystko? Nie znamy dnia ani godziny, ale ten dzień przyjdzie i jest z każdą godziną coraz bliżej nas. Niedługo już nasz Pan pojawi się. Pan, który się nie zmienia, który nie potrafi inaczej, który daje nam całego siebie w nadziei, że ta miłość, chociaż częściowo zostanie odwzajemniona, że to zaufanie, chociaż w jakimś niewielkim stopniu wróci do Niego, że zaufamy Mu, chociaż troszeczkę, aby mógł nas zbawić. Moi drodzy, wznośmy głowy ku górze, bo stamtąd nadchodzi nam pomoc.